Dzień dobry, przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat. Witamy wraz z...
Samantą Szan.
W tęczowej strefie intymnej. Dziś gościmy...
Małgorzata Sieniewicz.
Bardzo zacnej inicjatywy Transatlantyk. Małgorzato, przybliż ją nam proszę.
Transatlantyk to jest taka, można powiedzieć, nasza lokalna, regionalna, olsztyńsko-warmińsko-mazurska inicjatywa, która się wyłoniła z takiej grupy, o której być może niektórzy słyszeli, bo ona jest dosyć taka aktywna. W mediach społecznościowych to jest grupa My Rodzice, czyli rodzice i sojusznicy osób, zwłaszcza młodych osób transpłciowych i niebinarnych. I ta grupa tworzy się w ten sposób, że jeżeli ktoś z rodziny, najczęściej to jest właśnie mama lub tata, dowiaduje się, że dziecko jest transpłciowe, to wówczas może dołączyć do takiej grupy. Oczywiście to jest cały proces, to znaczy nie każdy tam jest przyjmowany, tylko no, trzeba przejść pewną weryfikację. Jeżeli się do tej grupy dołączy, to wówczas kontaktuje się taki z regionu, regionalny, no można powiedzieć administrator, który przyjmuje jeszcze do takiej mniejszej grupy, żeby można było wymieniać się informacjami przydatnymi, związanymi, nie wiem, z prawem, z kwestiami medycznymi, no z wszelkiego rodzaju pomocą i taką też wymianą doświadczeń w rodzinach, związanymi właśnie z transpłciowością, no bo najczęściej to jest tak, że jak ktoś się dowiaduje, to po prostu jest, nie wiem, zaskoczony, może być przestraszony i potrzebuje po prostu takiego wsparcia, więc normalnie te grupy się jakby nie nazywają, natomiast nasza inicjatywa wykroczyła jakby poza Facebooka i stwierdziliśmy, że fajnie by było się jakoś nazwać i Transatlantyk, no, nazwa kojarząca się z wieloma rzeczami, natomiast no, dla nas, nam się po prostu ona spodobała, chcieliśmy mieć taką wyróżniającą się nazwę, bo tak jak powiedziałam, to już nie tylko grupa facebookowa, ale grupa, która chce pomagać nie tylko swoim dzieciom, ale w ogóle wszystkim osobom transpłciowym i to no, z takim oczywiście regionalnym zabarwieniem, czyli głównie Olsztyn i Warmia i Mazury.
Czyli rozumiem, że jesteś mamą dziecka transpłciowego.
Tak, jestem mamą dziecka transpłciowego, transpłciowego syna.
A jak się czułaś, kiedy dowiedziałaś się o tej sytuacji?
U mnie to było tak, że było to nieco przyćmione innymi problemami, bo no też jest to dosyć znany fakt, że osoby transpłciowe mają problemy na przykład z depresją, tak? Jest bardzo często, to są kwestie prób samobójczych. Moje dziecko, dowiedziałam się, że się samo okalecza. Mówię, dowiedziałam się, bo to nie jest tak, że jak się dziecko zaczyna samo okaleczać, to od razu widać. Najczęściej to ukrywa. Więc jakieś sygnały do mnie docierały w szkole. Też widziałam, że coś się dzieje i najpierw to była kwestia jakby generalnie problemów z nastrojem, z samopoczuciem, z kontaktami z rówieśnikami, z kontaktami z nauczycielami w szkole i starałam się dziecku pomóc, więc ta kwestia związana z orientacją seksualną i też z orientacją płciową była jakby dla mnie wtedy drugorzędna. Najważniejsze było to, że dziecko przeżywa wiele rzeczy i ja muszę mu pomóc. Jeszcze to był okres COVID-u, więc wiemy, że te problemy się gdzieś tam zazwyczaj nasilają. Przede wszystkim no nie było to jakby dla mnie jakieś takie o matko, co teraz? Oczywiście strach to był raczej związany z tym, jak temu mojemu dziecku może będzie ciężko w przyszłości w naszym kraju. To było takie pytanie. Ale to, czyli jakby nie miałam jakichś emocji, takiego zaskoczenia, czy takiego olbrzymiego jakiegoś, nie wiem, obawy przed tym, czy jakiegoś problemu z akceptacją. Bardziej, ale na pewno gdzieś to we mnie było, bo opowiem i wiem, że to nie jestem właśnie w tym jedyna, bo rozmawiałam z innymi rodzicami. Po jakimś czasie miałam taki sen. Śniło mi się, że jestem w takim jakby swoim domu, ale nie swoim domu. I tam jest dużo różnych ludzi, moich znajomych, rodziny z dziećmi swoimi i te dzieci się bawią razem. I ja wiem, że jest tam to moje dziecko, też wśród tych dzieci i widzę to moje dziecko w takiej postaci, jak ja pamiętałam z dzieciństwa, czyli długie blond włosy i że ja nie mogę nagle znaleźć tego swojego dziecka. I inne dzieci mówią, że to moje dziecko tam poszło gdzieś i że ono idzie gdzieś do piwnicy i ja wiedziałam, że ja muszę je znaleźć i że jak ja nie zdążę znaleźć, zanim ono wejdzie do takiego pomieszczenia ciemnego, to ja już go nie znajdę, że ja po prostu już coś się stanie. I ja biegnę, szukam tego dziecka, szukam po tym domu i jak już widzę je, to patrzę, że ono wchodzi do tak jakby do takiego ciemnego pomieszczenia i zamyka za sobą drzwi i już jest wtedy koniec. Znaczy ja już wiem, że ja już nigdy go nie spotkam. I obudziłam się z takim olbrzymim płaczem i poczuciem żałoby, że moja córka umarła. I faktycznie miałam taki okres żałoby, takiego smutku po prostu. Ale na przykład znam mamy, które skupiły się na radości, to znaczy, że one świętowały narodziny swojego dziecka na nowo, czyli no okej, mam syna. I to też jakby przyszło, ale emocje jakiegoś takiego żalu za czymś, co było, też odczuwałam.
I są naturalne. Mi się wydaje, że wszystko, co odczuwamy i ten proces żałoby, o którym ty mówisz, ja też obserwowałam u rodziców, u dzieci transpłciowych, że to jest jednak jakiś element pogodzenia się z nową rzeczywistością zastaną, która czasem bardzo zaskakuje, czasem bywa bolesna, po prostu. Czysto po ludzku.
Czyli straciłaś córkę, zyskałaś syna.
Tak, no wtedy też sobie mówiłam, że no najważniejsze, i to dużo też rodziców sobie mówi, że po prostu najważniejsze jest dziecko i żeby to dziecko żyło, żeby było, no bo to ryzyko po prostu, no, śmierci w przypadku osób transpłciowych, zwłaszcza młodych, jest bardzo duże. Odsetek po prostu samobójstw, zwłaszcza jeśli ta osoba jest misgenderowana, nie wiem, nie używa się zaimków takich, jak ta osoba preferuje, czy też imienia, to imię jest bardzo ważne, no to jest taką barierą. No, u mnie jeszcze to było to, że my na początku się dowiedzieliśmy, że dziecko ma zespół Aspergera, czyli w takim wieku właśnie nastoletnim, a nie wcześniejszym. Więc to też było tak, że my najpierw się dowiedzieliśmy, że dziecko ma zespół Aspergera. Wzięłam udział w takim webinarze Fundacji z Krakowa Dziewczyny w Spektrum, czyli jeszcze wtedy właśnie Dziewczyny w Spektrum to się tak nazywa, żeby dowiedzieć się czegoś o tym, w jaki sposób mogę pomóc dziecku, w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. I tam rodzice zadawali pytania na tym webinarze i między innymi było, w pewnym momencie nawiązała się taka dyskusja o binderach. Binder to nie wiem, czy tutaj się już pojawiło w audycji, to jest taka koszulka spłaszczająca biust, bardzo często używana nie tylko przez osoby transpłciowe, ale generalnie no, czasami młode osoby mają problem z tym, prawda, albo w sporcie, albo po prostu no, nie wiem, nie są zadowolone ze swojego biustu, albo z rozmiarów, albo z tego, że w ogóle ten biust gdzieś tam jest i przeszkadza. I ja wtedy pierwszy raz usłyszałam to słowo binder i tak dużo rodziców pytało o te bindery, co ja mam zrobić, jak moje dziecko chce. I ja tak skończyła się ta audycja, bo ja tak mówię, a to mnie nie dotyczy, bo ja tutaj słucham o Aspergerze. No i skończyła się audycja, ja idę do swojego dziecka i mówię, a czy ty chcesz binder? Taka cisza? Nie. Ja mówię, dobra, okej. Okay. I następnego dnia moje dziecko przychodzi, mamo, ja chcę binder. Czyli no nie wiem, no bało się może wcześniej powiedzieć, tak? I stwierdziło następnego dnia, że jednak mi powie.